Historia miłościowania Kubusia Fatalisty według Diderota. Czyta Piotr Machalica.
Gdy Kubuś miał w zanadrzu jakąś opowieść, nie mógł długo gniewać się na pana, więc po chwili, naburmuszony, ale zaczął opowiadać dalej.
Młody bykoszczak wyskoczył z łóżka boso, z portkami w rękach, ubiera się i słucha, jak ojciec rzędzi na dole.
Od czasu, jak sobie nabił głowę tą łajdaczką, wszystko w domu się rozłazi, żeby jeszcze dziewucha była coś warta, ale to taka... Gdyby moja biedna nieboszczka widziała to wszystko, dawno by chłopaka wyłoiła kijem, a dziewusze oczy wydrapała pod kościołem zaraz po mszy przy ludziach. Z moją nie było żartów, ja jestem za miękki. Ale jeśli myślą, że nadal nic nie będę mówił, to grubo się mylą.
Justysia słyszała Bykowskiego doskonale, ale siedziała cicho. Bykoszczak zszedł na dół, a ojciec, gdy tylko go zobaczył, wysłał zaraz po jakieś materiały. Sam wziął się do roboty, ale już po chwili zachciało mu się papierosa. Szukał i szukał po całym warsztacie, ale nie znalazł. Doszedł więc do wniosku, że może u syna znajdzie jakąś schowaną paczkę i zaczął gramolić się na górę. Justysia, wpół żywa ze strachu, pospiesznie zgarnęła swoje ciuchy i wśliznęła się pod łóżko. W tym czasie mój przyjaciel kupił potrzebne materiały i przybiegł do mnie. Opowiedzieć mi o wszystkim. Blady ze strachu. Trochę się z niego pośmiałem, ale chłopak był naprawdę przerażony, więc poleciłem mu, żeby poszedł sobie gdzieś na piwo, a ja podjąłem się wziąć wszystko w swoje ręce. Ubrałem się, bo przyjaciel zastał mnie jeszcze w łóżku i poszedłem do starego, który ucieszył się na mój widok. Mój chrzestny naprawdę mnie lubił, więc wykrzykiwał radośnie. Co tu robisz tak wcześnie i skąd wracasz?
Zrobiłem smutną minę i wyjąkałem, że nie chodzi o to skąd idę, ale jak wejdę do domu. Mój ojciec nie żartuje i ma ciężką rękę. Chrzestny przymrużył oko ze zrozumieniem, bo już się domyślał, że nie spałem w domu. Chciał mi szykować śniadanie, ale powiedziałem, że nie chce mi się jeść ani pić, tylko padam ze zmęczenia i spać mi się chce jak diabli. Wdrapuj się na górę, rozkazał chrzestny. Bykoszczak poszedł akurat po materiały, masz wolny pokój, kładź się do łóżka. Ja jeszcze jedno. Wiem, że się przyjaźnicie, a więc gdy będziecie sami, powiedz mu, że jestem na niego zły.
Ta cała Justysia, którą musisz znać, rozwlokła mi go do szczętu. Oddałbyś mi przysługę, gdybyś go odciągnął od tej dziewczyny. Przedtem był z niego chłopak jak malowanie, a od czasu, gdy go omotała, ale widzę, że oczy ci się kleją, zmykaj na górę, porozmawiamy, jak się prześpisz.
Wchodzę, rozbieram się, podnoszę kołdrę i prześcieradło, macam wszędzie, nie ma Justysi. Domyśliłem się, że musi być pod łóżkiem. Zasłony były zaciągnięte i w pokoju panował zupełny mrok. Schylam się, szukam, trafiam na ramię, chwytam, ciągnę do siebie i przestraszona Justysia wyczołguje się spod łóżka.
Daję jej znaki i kładąc palec na ustach, proszę, żeby się położyła. Ona kręci głową, że nie. Odpycha mnie i pewnie dałbym sobie spokój w biały dzień. Przy pełnym świetle na pewno dałbym sobie spokój, ale ciemność bardzo człowieka ośmiela. Wiedziałem też, że jak każda dziewczyna, Justysia lubiła się droczyć. Nie, to nie, szepce i popycham ją ku schodkom na dół.
Spojrzała na mnie przerażona i koniec końców leżymy w łóżku przytuleni do siebie.
No, Kubusiu, pan nie mógł już dłużej wytrzymać. Czy wiesz, że dopuściłeś się gwałtu? Nie użyłeś co prawda siły, ale wykorzystałeś jej strach.
Postawiony przed sądem byłbyś potraktowany jak zwykły gwałciciel.
Może pan to nazywać gwałtem, ale jestem pewien, że nie zrobiłem jej krzywdy, ani ona mnie. Gdy na początku opierała się trochę, udawałem, że wstaję z łóżka i idę ku schodkom, ale ona szybko przyciągała mnie ku sobie i mówi:
przyrzeknij mi, że on się nie dowie.
Przyrzekłeś, przysięgłeś i wszystko poszło doskonale. Domyślił się pan. I potem znów doskonale, potwierdził Kubuś.
Jeszcze raz tak samo? Dopytywał się pan.
Jakby szef był przy tym. Tymczasem mój przyjaciel Bykoszczak, zdenerwowany i znudzony siedzeniem w pustym barze, wraca do warsztatu. Ojciec od razu zadaje mu robotę. Wynieś spawarkę przed dom i pospawaj kratę na plebanie. Dlaczego przed dom, dziwi się syn? Żebyś nie obudził swojego przyjaciela Kubusia. Odpoczywa na górze, bo gdzieś szlają się przez całą noc. No co tak stoisz jak gamoń, ze spuszczoną głową i otwartą gębą? Rusz się, krata sama się nie zrobi.
Wściekły Bykoszczak rzuca się ku schodkom. Mój biedny chrzestny zatrzymuje go i prosi, żeby dał mi się wyspać, bo padałem ze znużenia.
A Justysia słyszała to wszystko? Zapytał pan.
O, tak jak szef mnie teraz słyszy. Ja cicho ryczałem ze śmiechu, a ona trzymała się za głowę i wznosiła oczy do nieba.
Ty nie masz serca, Kubusiu. A na jego miejscu nosisz kamień.
Nie, szefie, mam serce, ale chowam je na lepszą okazję. Kto zbyt hojnie szafuje tym bogactwem, roztrwoni go bez sensu i zabraknie mu wtedy, gdy naprawdę będzie potrzebne.
Ubieram się i schodzę na dół.
No proszę, mówi chrzestny. Kiedyś tu przyszedł, wyglądałeś jak z krzyża zdjęty, a teraz jesteś świeżutki i rumiany jak niemowlę.
Które possało pierś. Sen to dobra rzecz.
Zejdź no do piwnicy, zwrócił się chrzestny do syna, gdy zszedłem na dół, i przynieś butelczynę. Zjemy śniadanie jak w rodzinie.
Zjawia się butelka, Bykoszczak stawia ją na spawarce, chrzestny polewa do szklanek, ale chłopak odsuwa swoją i mówi opryskliwie, niby do ojca, niby do mnie.
Nie lubię pić tak rano.
Ojciec popatrzył na niego badawczo.
Chyba wiem, co w trawie piszczy, wierz mi, mój chrześniaku. Musiał wstąpić po drodze do Justysi i albo jej nie zastał, albo zastał z innym. Obrażenie się na butelkę w jego przypadku... To jest nienaturalne.
I chrzestny zaczął śmiać się, aż mnie się udzieliło.
Może chrzestny trafił, powiedziałem śmiejąc się Bykoszczakowi w oczy, a ten mruknął tylko przez zęby.
Dość tych żartów, i stanął przy oknie, odwracając się do nas plecami. Widocznie nasz śmiech jeszcze bardziej go zdenerwował.
Nie chcesz pić, to nie. Chrzestny stuknął swoją szklanką o moją. Twoja sprawa. Spróbowałem namówić przyjaciela, żeby do nas dołączył, ale stał zły, jak wszyscy diabli.
No, ale nawet gdyby tak było, jak mówi twój ojciec, no cóż z tego? Dlaczego się wściekasz z tak błahego powodu? Spotkacie się z Justysią, porozmawiacie i sam będziesz musiał przyznać, że nie miałeś racji.
Zostaw go, chrzestny wziął mnie za ramię. Teraz chodzi o ciebie. Domyślam się, że chcesz, abym cię odprowadził do ojca, ale co ja mu powiem?
No. To samo, co chrzestny słyszał od mojego ojca, gdy przyprowadzał tutaj Bykoszczaka.
Wychodzimy, zbliżamy się do mojego domu. Ja zostaję trochę w tyle, no ale tak, żeby słyszeć rozmowę chrzestnego z moim ojcem.
Daruj mu jeszcze tym razem, zaczął chrzestny.
Ale co? Pyta mój stary.
O, nie udawaj, że nie wiesz, jesteś zły i słusznie.
Nie jestem zły, zaprzecza ojciec.
Jesteś, ale nic się takiego złego nie stało. Dziury w niebie z tego nie będzie. Jak to młodzi spotkali się, popili, potańczyli, zrobiło się późno, sam przyznaj, czy my byliśmy inni w ich wieku? Wiesz, jacy ojcowie są najgorsi? Tacy, którzy zapomnieli o błędach swojej młodości. Czy nam się nie przydarzało przespać poza domem? No powiedz.
Ale mój Kubuś... Nie spał poza domem, zaklinał się ojciec. Co do dzisiejszej nocy jestem pewien.
A tej nocy czy innej. Ważne, że się na niego nie gniewasz i kiedy stąd odejdę, nie wyskoczysz do niego z postronkiem. Dajesz słowo?
No pewnie, śmieje się mój stary.
Słowo honoru?
Słowo honoru. Chociaż czuję w tym wszystkim jakiś przekręt.
Nasze chłopaki nie gapy, boję się, że dziś sobie z nas zadrwili. Jeszcze zobaczysz, że z czasem oliwa wypłynie na wierzch, mruknął ojciec i odprowadził chrzestnego do progu.
A jak skończyła się sprawa pomiędzy twoim przyjacielem a Justysią? Zapytał pan wyraźnie podniecony.
No tak jak musiała. On się na nią pogniewał, a ona pogniewała się na niego jeszcze mocniej i się rozpłakała. No to on się też rozkleił, a ona przysięgała, że jestem najwierniejszym z przyjaciół. Ja też przysięgałem, że jest najuczciwszą dziewczyną. Uwierzył, przeprosił, kochał i cenił nas jeszcze bardziej. No taki jest początek, środek i koniec straty mojego, jak szef to powiedział, klejnotu cnoty.
Ty się nie śmiej. W tej głupiej historii ukryty jest moralny sens.
A będę zobowiązany, gdy szef zechce mi go objaśnić.
To proste. Trzeba lepiej znać kobiety, a jeszcze lepiej swoich przyjaciół.
I szef wierzy, że znajdzie się taki przyjaciel, który oprze się pańskiej żonie lub córce, jeśli się na niego napali?
To stara prawda, ale nie można jej powtarzać zbyt często. Bez względu na to, co mi opowiesz, zawsze można doszukać się jakiegoś morału. Z twojego opowiadania można jeszcze wyciągnąć lekcje o ojcach i dzieciach. Tylko głupiec niczego w niej nie znajdzie. Nie powiedziałem jeszcze szefowi, że mój chrzestny tak naprawdę nazywał się Byk. To było jego rodowe nazwisko, nie żaden Bykowski. Wcześniejsze metryki chrztu zgonu, akty ślubne podpisane są Byk. Przodkowie chrzestnego nazywali się Bykami. Kiedy ich dzieci przychodziły ulicę, ludzie mówili, patrzcie, idą małe byczki. Może to był właśnie powód, dla którego mój chrzestny zmienił nazwisko. Nie wszyscy teraz wiedzą, że ten sławny Byk, o którym napisane jest w starych XVIII-wiecznych księgach, był jego krewniakiem. Teraz może rzeczywiście brzmi to zbyt prostacko, ale gdyby mój chrzestny nie zmienił nazwiska i został sławnym politykiem albo naukowcem, nazwisko Byk nie raziłoby i brzmiałoby tak samo jak nazwisko Cezara lub Napoleona. No cóż, jest przecież Byk i Byk, tak jak jest Krzysztof i Krzysztof. Kiedy mówię po prostu Krzysztof, nie będzie to ani odkrywca Ameryki, ani święty Krzysztof. Imię Krzysztof bez żadnych dodatków nie będzie ani heroiczne, ani prostackie, ani mieszczańskie, tak samo jak Byk. Prawdę mówiąc, czy nazwisko lub imię może być ładne lub nieładne? Widzisz, ucieszył się pan. Sam doszukałeś się kolejnego morału. No to zobaczymy, co szef powie o następnej historii. Uwielbiam historię twojego miłościowania. Ucieszył się pan. Opowiadaj, no, opowiadaj. Zaraz za paliwo. Najpierw zajedziemy na stację benzynową, zatankujemy, zrobimy siusiu, umyjemy rączki. Przestań, Kubusiu, przestań. Dobrze wiem, co robi się na stacji benzynowej. Zajeżdżaj. Chyba jakoś na wiosnę, zaczął Kubuś, kiedy zatankowany samochód znalazł się na drodze. Albo wczesnym latem brat Jasiek wydawał za mąż córkę sąsiada. Ja byłem drużbą i jak to na weselu trochę potańczyłem, trochę wypiłem, w końcu wylądowałem przy stole razem z dwoma sąsiadami. Obaj byli dużo starsi ode mnie, uważali, że znają cały świat na pamięć i próbowali kpić sobie ze mnie. Zadali kilka rubasznych pytań na temat nocy poślubnej, a ja zrobiłem minę światowca i zacząłem opowiadać niestworzone rzeczy na ten temat. Obaj zaczęli ryczeć z moich opowieści. Wesele ciągnie się dalej, oni znów mnie podpytują, ja coś bredzę, oni znów ryczą. Kobiety nie mogą wytrzymać z ciekawości. Potem tańce, oczepiny, tort, no jak to na weselu. Było już dobrze rano, kiedy zasypiałem w swoim łóżku, a moi dwaj rozmówcy w swoich, gdzie każdy skwapliwie wypytywany był przez własną żonę. Nie pozwoliłyby im usnąć, gdyby nie dowiedziały się wszystkiego, więc w końcu zdradzają własnym małżonkom rzecz niepojętą, że duży, silny, 20-letni chłopak, przystojny i niegłupi, jest jednocześnie tak naiwny, ale to tak naiwny w tych sprawach, że aż nie da się opowiedzieć. Zaraz nazajutrz pani Zuzia kiwa na mnie paluszkiem i pyta, czy nie mam czego do roboty. Odpowiedziałam, że nie, bo co można robić na drugi dzień po weselu? A ona mówi, chciałabym, ściska moją rękę i spogląda na mnie w szczególny sposób. Chciałabym, abyś wziął nóż i pomógł mi wyciąć dziki bez w ogrodzie, bo zarasta piwonie, a dla mnie samej to zbyt ciężkie zajęcie. Biorę nóż i idziemy do ogrodu. Po drodze Zuzia ociera się o moje ramię, skubie za ucho, szturcha w bok, ale nic. Idę. Bez rósł na skarpie.
Pani Zuzia wyciąga się obok niego na ziemi, z nogami nieco rozsuniętymi, z rękami pod głową. Ja nieco poniżej uwijam się z moim nożem, a ona przyciągnęła nogi do siebie, zbliżając pięty do pośladków, aż z uniesionych kolan zsunęła się spódnica. Zdenerwowany macham tym swoim nożem prawie na oślep. W końcu sąsiadka szepce: Kubusiu, kiedyż ty wreszcie skończysz? Kiedy tylko pani zechce, mruczę i robię swoje. No to kończ, kochany, kończ. Prosi szeptem, no więc kończę. Nabieram tchu, kończę jeszcze raz, a pani Zuzia wzięła ci dziewictwo, którego nie miałeś, wtrącił swoje trzy grosze pan. Właśnie, ale ona nie dała się oszukać. Uśmiechnęła się wilutnie, obciągnęła spódniczkę i mówi: ładnie sobie zakpiłeś z mojego męża, dowcipnij z ciebie, ale ja nie będę się gniewać, jeśli od czasu do czasu będziesz mnie oszukiwał. Pozbierałem dziki bez, zarzuciłem na plecy i wróciliśmy każde do siebie do domu. Bez małego odpoczynku po drodze? Dopytywał się szef. Tak było blisko z ogrodu do domu, że nie zasługiwała na nic więcej? Nie było dalej niż z domu do ogrodu, a zasługiwała na więcej od kogo innego w innym dniu. Każda chwila ma swoją cenę. Jakiś czas potem pani Małgosia, żona drugiego sąsiada, miała odebrać lodówkę ze sklepu w miasteczku. Mąż był w pracy, więc przyszła prosić mojego ojca, aby pozwolił któremuś z synów przywieźć naprawioną lodówkę z miasteczka. Ponieważ byłem najsilniejszy i tylko ja miałem prawo jazdy, nie miała wątpliwości, że ojciec wybierze mnie. I tak się stało. Jedziemy, dojeżdżamy do lasku przed miastem. Małgosia daje mi kwitek i mówi, żebym pojechał sam, a ona w tym czasie nazbiera jagód. Pojechałem, załadowałem lodówkę, spotkałem kumpla, trochę posiedzieliśmy przy piwku, w końcu wracam. Akurat zaczynało się zmierzchać, ale widzę, że na brzegu lasku siedzi pani Małgosia z pełną łubianką. Dlaczego tak długo? Zapytała. Zdążyłam już zebrać jagody i czekam prawie godzinę. Usiadłem koło niej i zaczynam opowiadać, jak spotkałem kumpla, jak postawił piwo, jak pogadaliśmy sobie. Opowiedziałem wszystko i zamilkłem. Ona też nic nie mówiła. Słychać było tylko śpiew leśnych ptaków i ciężki oddech pani Małgosi, a zapewniam, że miała czym oddychać. Tak sobie myślę o tym, co mąż powiedział mi o tobie, przerwała w końcu krępującą ciszę. Niech pani w nic nie wierzy, z pani męża jest niezły figlarz. Ale on przysięgał, że jeszcze nigdy się nie kochałeś. A jeśli chodzi o to, to akurat no, mówił szczerą prawdę. Nigdy w życiu nie kochałeś się? Mając 20 lat, nie wiesz, co to kobieta? Spuściłem głowę i zacząłem coś bazgrać na piasku. Ona wciąż siedziała na mchu i oddychała coraz szybciej. Jej piersi wznosiły się bardziej i bardziej. Ciało drżało, oczy przymykały się, usta rozchyliły. Nagle głęboko westchnęła i zemdlała. Udałem, że nic nie rozumiem i myślę, że umiera. Pani Małgosiu, pani Małgosiu! Zacząłem krzyczeć. Proszę się odezwać! Niedobrze, pani? Już dobrze. Zostaw mnie w spokoju, dziecko. Nie wiem, co mi się dzieje. Wzdycha, ale oddycha. I oddycha. Oddycha i oddycha. Czy to zdarza się pani przy mężu? Coraz rzadziej, odparła i westchnęła raz jeszcze. Pani Małgosia siedziała nad łubianką jagód i pisała coś patykiem po piasku. Widziałam, jak Zuzi mąż i mój dworowali sobie z ciebie na weselu i wciąż o tym myślę. A jak myślę, to mi się tak jakoś robi. Nie lubię po prostu, jak się z kogoś naśmiewają. Jestem pewna, że przy pierwszej okazji znów się do ciebie dobiorą, a mnie będzie przykro. No, też się tego obawiam, ale to od pani zależy, żeby z tym zrobić koniec. Gdyby mnie pani nauczyła... Spojrzałem na nią i zauważyłem w jej oczach szczere zainteresowanie. Znaczy, chodzi o to, o czym ja nie wiem, a co ich tak śmieszy. Może wtedy przestaliby się ze mnie naśmiewać. Nie, nie, spuściła skromnie oczy. Wiem, że z ciebie dobry chłopiec i nie powiedziałbyś o tym nikomu, ale nie śmiałabym.
Ale dlaczego? No bo nie śmiałabym. Pani Małgosiu, niech mnie pani nauczy. Będę pani strasznie wdzięczny. Niech mnie pani nauczy.
Prosiłem ją, ściskając jej ręce, całowałem oczy, a ona zaczynała oddawać uściski i całować mnie w usta. Potem powoli wzięła moją rękę i poprowadziła ją... No, nie wiem, gdzie ją poprowadziła, ale faktem jest, że krzyknąłem.
Nic! Tu nic! Tu nic! Nie ma nic!
Co za cwaniak, chichotał pan. Co za obłudny cwaniak! Małgosia była ubrana bardzo lekko, ja także, w końcu mieliśmy lato. Faktem jest, że trzymałem wciąż rękę tam, gdzie nie było nic u niej. Ona zaś położyła swoją tam, gdzie u mnie było zdecydowanie odwrotnie. Faktem jest, że w jakiś sposób znalazłem się pod nią, a ona na mnie. Ponieważ ja nie robiłem nic, ona musiała wziąć wszystko na siebie. Faktem jest, że... Oddawała się mojej nauce z przejęciem i był taki moment, że myślałem, że umrze z wysiłku. Faktem jest, że nie wiedząc sam, co mówię, powiedziałem: pani Zuziu, jak pani świetnie uczy. Po prostu pomieszałem imiona i zamiast powiedzieć pani Małgosiu, powiedziałem pani Zuziu. No, faktem jest, że przyznałem się pani Małgosi, że tego samego, czego ona nauczyła mnie dzisiaj, pani Zuzia nieco inaczej, co prawda, nauczyła mnie parę dni wcześniej.
Jak to? Zuzia? Zuzia, nie ja?
Zdziwiła się. Faktem jest, że żartując sobie z niej, z Zuzi, z obu mężów, znalazłem się na niej, a tym samym ona pode mną. Faktem jest, że przyznała, że owszem, to też jest przyjemne, ale nie na tyle, co w inny sposób i znowu ona znalazła się na mnie, a tym samym ja pod nią. Faktem jest, że po chwili odpoczynku i milczenia ani ona nie była na spodzie, ani ja na górze, ani ona na górze, ani ja na spodzie. Do samochodu dowlekliśmy się z lekkim trudem, do wsi zresztą tak samo. I nie widziałeś już potem obydwu sąsiadek?
Szefie, za przeproszeniem, no nie jeden raz i to obie, potrzebując się nawzajem, tym serdeczniej się pokochały za każdym razem, kiedy sobie przypomnę małego pokrakę, krzyczącego, wrzeszczącego, pieniącego się, tłukącego łbem o ścianę, nie mogę wstrzymać się od śmiechu. A któż to taki, mąż Zuzi?
Nie. Mąż Małgosi?
Nie, a szef... Zawsze ten sam. Zgaduje i zgaduje. Do śmierci się nie odmieni. Jednego dnia dziecko siedzące na progu krzyczało ze wszystkich sił. Wybiegła matka i pyta: dlaczego tak krzyczysz?
Bo chcą, żebym powiedział A.
Dlaczego nie chcesz powiedzieć A? Pyta matka. Bo jeśli powiem A, zaraz chcą, żebym powiedział B. Z szefem jest tak samo. Jeśli tylko wyjawię imię tego pokraki, szef zmusi mnie, żebym opowiedział resztę. A ty niby nie chcesz tego powiedzieć. Umierasz z ochoty, prawda? No, Kubusiu, ulżyj sobie, nie daj się prosić.
Dobra. To był nasz wikary. Był czymś w rodzaju karła, garbaty, kulawy, jąkała, ślepy na jedno oko, zazdrosny, lubieżny i zakochany w Zuzi. Pewnego razu byłem z nią w spiżarence, naraz zjawia się wikary, wścieka się i pyta Zuzię, co robi w spiżarce sam na sam z najrozpustniejszym chłopakiem z całej wsi.
Widzę, że miałeś już odpowiednią reputację.
Jak najbardziej zasłużoną. Wikary wpadł w furię i zaczął mi po prostu ubliżać. Teraz ja wpadłem w złość. Od słowa do słowa przeszliśmy do czynów. Chwytam go za kołnierz i wierzgającego wieszam na haku, a potem rozchylam bluzeczkę Zuzi, dobieram się do piersi, pieszczę ją. Ona się broni, ale raczej dla zasady.
W rogu leżały wyprawione skóry owcze, nieraz przez nas wypróbowane. Popycham ją w ich kierunku, podciągam spódniczkę i wikary to widzi.
No jak ja, szefa widzę. Nie panując nad sobą, ryczy na całą wieś.
Mordercy! Pali się!
Na to nadbiega mąż.
Niech to diabli, warknął rozczarowany pan. Zawsze nie lubiłem księży.
Tak? I byłby pan zachwycony, gdybym na jego oczach? Zapytał Kubuś, chociaż był pewien odpowiedzi. W każdym razie Zuzia miała czas pozbierać się, ja daję nogę, a co się dalej stało, wiem od Zuzi. Mąż, widząc wikarego wiszącego na haku, zaczyna się śmiać i pyta go, co on na to, żeby go tak pokazać całej wiosce. Wrzaski i tak zwołały sąsiadów, zbiegają się ze wszystkich stron, ja przybiegam również, wikary coś szepnął sąsiadowi na mój widok, bo ten zdjął go z haka i ruszył w moim kierunku.
A Zuzia... wykręciła się. Kobieta zawsze się wykręci, o ile nie przyłapano ją na gorącym uczynku. A to diablica. Podsumował pan i zaczął się śmiać. Widocznie wciąż miał przed oczyma obraz wikarego wiszącego na haku.
Nie wiadomo, dlaczego Kubuś zamilkł. Po chwili milczenia potrząsnął głową.
W jaki sposób taki inteligentny i kulturalny człowiek, który chce uchodzić za filozofa, może bawić się słuchając moich bezwstydnych opowieści?
Po pierwsze, Kubusiu, zaczął jak zwykle pan, to nie opowieści, tylko historia, fakty, które ci się przydarzyły. Kiedy cię słucham, nie czuję się bardziej winny, a może nawet mniej niż wtedy, gdy czytam kroniki Swetoniusza o zwyczajach seksualnych Tyberiusza. Intelektualiści z szacunkiem, a nawet namaszczeniem czytają Horacego, Petroniusza, La Fontaine'a i wielu innych. Wybaczają Senece opowieści o zabawach jego niewolnika z lustrem? Ośmieliłbyś się potępić Woltera, że napisał swoją prawiczkę? A widzisz, czy można być pobłażliwym tylko dla zmarłych? I nie mów, że prawiczka jest arcydziełem. Tym gorzej, więcej ludzi ją przeczyta. Twoje opowieści są tylko niezgrabnym wspomnieniem zdarzeń. Prawdziwych, zmyślonych, przedstawionych bez ładu i składu. Tym lepiej, nikt nie będzie cię słuchał oprócz mnie. Chyba, że spiszę twoje historyjki, a mam ochotę to zrobić. Niewinny czytelnik nie sięgnie po tego rodzaju literatury, a jeśli jest zepsuty, będzie czytał bez żadnej szkody. Jeśli powstanie z tego dobra książka, sprawi przyjemność. Jeśli zła, nie wyrządzi krzywdy. Spiszę dla rozrywki pod pseudonimem. Wszystkie twoje figle i błazeństwa. Z nas dwóch, Kubusiu, to nie ja odgrywam brzydszą rolę. Że lubię słuchać? Odszep się ode mnie. I napisze szef o tym, jak ja z Zuzią? Jak to szef napisze? Że co ja robiłem? Pozwól, abym nazwał rzeczy po imieniu. Ja ci odpuszczam uczynki, ty mi odpuść słowo. Zobacz, jak spokojnie wymawiasz zabijać, kraść, zdradzać, a tego jednego boisz się wymówić. Im mniej wydzielasz rzekomych nieczystości w słowach, tym więcej zostaje ci w myśli. I cóż ci zrobiła czynność rozrodcza, tak naturalna, potrzebna i którą tak lubisz, żeby nie nazwać jej w rozmowach czy w piśmie? Myślisz, że pokala twoje usta, oczy i uszy? Wyrażenia najmniej używane, najrzadziej pisane i przemilczane, to te właśnie najlepiej znane. Przecież wyraz bzykać jest nie mniej ci znany niż słowo chleb, prawda? Każda cywilizacja jest go świadoma, żaden język nie jest go pozbawiony. Ma tysiące synonimów, wciska się w każdy bezgłośnie. A ta płeć, która praktykuje najczęściej, zwykła starannie go przemilczeć. Kubuś słuchał i nie odezwał się ani słowem. Jechali w milczeniu, jeśli nie licząc pokasływania Kubusia. Co za diabelski kaszel, mruczał szef. Zawsze tak kaszlesz po przepiciu. Wczoraj wieczorem też sobie nie żałowałeś. Kiedy wreszcie wróciłeś na górę, zataczałeś się, nie wiedziałeś, co mówisz. Dzisiaj też zrobiłeś z 10 postojów i jestem pewien, że nie zostało ci już ani kropli w butelce. Kubuś rzeczywiście nie wyruszał w drogę bez swojej piersióweczki. Miał ją stale przy sobie. Ilekroć szef przerywał jego opowieści, przy długim pytaniem czy komentarzem, Kubuś wyjmował piersióweczkę, pociągał łycek i odstawiał wówczas, kiedy pan przestał mówić. W okolicznościach, które wymagały jakiegoś namysłu, w pierwszym odruchu miał zwyczaj zasięgnąć rady piersiówki. Czy trzeba było rozstrzygnąć kwestię natury moralnej, przedyskutować jakiś fakt, wybrać jedną z dwóch dróg, zacząć albo skończyć z jakąś sprawą, porównać zyski i straty, wybrać hotel, pokój, łóżko. Pierwszym jego słowem było: poradzimy się, piersióweczki. Jeśli nie miał wyraźnego przeczucia, tłumaczył je sobie piersiówką. Był to rodzaj jego przenośnej pytli, milknącej natychmiast, gdy była pusta. W delfach pytia, siedząc z podniesionymi kieckami, gołym zadkiem na trójnogu, czerpała natchnienie z dołu do góry. Kubuś z głową ku niebu, z szyjką piersiówki przy ustach, czerpał natchnienie z góry ku dołowi. Kiedy Pytia i Kubuś głosili swoje wyrocznie, oboje byli pijani. Kubuś twierdził, że Duch Święty zstąpił na apostołów w formie butelki i nazwał zielone świątki świętem flachy. Do rzędu najznakomitszych wyznawców boskiej butelki zaliczał wszystkich znakomitych jej proroków, jak Rabelais, La Fontaine, Molière czy Galet. Imponował mu ich boski zapał, kiedy pod koniec biesiady, gdy całe towarzystwo siedziało rozparte przy stole, pojawiała się ostatnia butelka, odrzucała czapeczkę i okrywała wyznawców poetyckim bulgotem. Czy Kubuś mógł dawać przykład Moliera czy Galeta? A dlaczego nie? Jego kapitan był człowiekiem wykształconym, a Kubuś, który zachował w pamięci wszystkie słowa kapitana, zapamiętał dobrze poetów butelki. Zdawał sobie także sprawę, że to tylko przeszłość. Tak jak z urodzeniem Zbawiciela zamilkły bóstwa pogańskie, tak ze śmiercią Galeta wyraźnie upadł kult butelki. Nie ma już wielkich poetów kieliszka, nie ma kapłanów natchnionej elokwencji, nie ma utworów naznaczonych piętnem pijaństwa i geniuszu. Wszystko jest wyrozumowane, odmierzone, akademickie i płaskie. Jeszcze tylko pozostał on, Kubuś. Kierownica nie przeszkadzała mu w oddawaniu szacunku piersióweczce. W czasie jazdy pił tyle, żeby wskazania alkomatu nie wywoływały u policjantów z drogówki chęci zbyt głębokiego sięgania do jego portfela. Ale wieczorem lubił pójść na całość.
Wysłuchali państwo kolejnego odcinka historii miłościowania Kubusia Fatalisty według Diderota w adaptacji Stanisława Pęksyka. Czytał Piotr Machalica.